Rozpoczynamy serwis informacyjny w Radiu Maryja.
Prezydent Andrzej Duda skierował nowelę ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Konstytucyjnego.
W myśl przepisów m.in. sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów miałby rozstrzygać Naczelny Sąd Administracyjny, a nie jak obecnie Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego.
Politycy PiSu przekonywali, że nowela wypełni kluczowy kamień milowy dla odblokowania przez Komisję Europejską pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy. Z kolei Solidarna Polska wzywała prezydenta do jej zawetowania.
Andrzej Duda w wieczornym orędziu ocenił, że porozumienie zawarte przez rząd z Komisją Europejską budzi poważne kontrowersje natury konstytucyjnej. Podkreślił, że Trybunał Konstytucyjny powinien jednoznacznie rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości.
Byłem i jestem zwolennikiem kompromisu. Zależy mi na jak najszybszym uruchomieniu środków z Krajowego Planu Odbudowy, które są potrzebne do rozwoju polskiej gospodarki. Dlatego nie zdecydowałem się na zawetowanie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, którą w ostatnich dniach uchwalił polski parlament. Ale jako prezydent Rzeczypospolitej stoję na straży konstytucji i dbam o bezpieczeństwo prawne obywateli. Podjąłem więc decyzję o skierowaniu tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. To znaczy, że ustawa nie będzie obowiązywała, dopóki Trybunał nie wypowie się na temat jej zgodności z Konstytucją.
Prezydent ocenił, że jego decyzja nie opóźni wypłaty środków z KPO dla Polski, ponieważ potrzebne są dalsze decyzje przewidziane w porozumieniu zawartym przez rząd z Komisją Europejską. Andrzej Duda zaapelował przy tym do sędziów Trybunału Konstytucyjnego o niezwłoczne zajęcie się ustawą.
Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że do konkluzji unijnego szczytu udało się wnieść zapis o wsparciu dla państw pomagającym Ukraińcom. Ma to być dla Polski szansa na pozyskanie kolejnych środków finansowych. Więcej w relacji Anny Wózek.
Szef rządu na briefingu w Brukseli poinformował, że unijni przywódcy podczas szczytu rozmawiali głównie o Ukrainie. Gorąca dyskusja dotyczyła natomiast migracji. Premier Mateusz Morawiecki wskazał, że ostateczne zapisy konkluzji z posiedzenia odzwierciedlają to, o czym Polska mówiła w tej kwestii w 2018 roku. Jak przekazał, kraje unijne podzielają zdanie, że nie może dochodzić do instrumentalizacji procesu migracji, jak w przypadku granicy polsko-białoruskiej. Unia Europejska przyznała też, że fizyczne bariery na granicach zewnętrznych wspólnoty są potrzebne. Dodatkowo uzgodniono, że państwa, które najmocniej udzielają się w kwestii pomocy dla Ukrainy, powinny otrzymać większe i bardziej elastyczne wsparcie od Komisji Europejskiej.
Taki zapis się znalazł i będziemy w oparciu o ten zapis pozyskiwali kolejne środki ze strony Unii Europejskiej z Funduszu Kohezji. Cieszę się, że się udało to wprowadzić, bo Polska na tym skorzysta. Kolejne setki milionów euro do Polski wpłyną na wsparcie w procesie przyjmowania uchodźców. I to też dzisiaj było poruszone rano na moim spotkaniu z panią przewodniczącą Ursulą von der Leyen.
Premier Mateusz Morawiecki liczy, że pojawią się nowe środki na to, co robimy dzisiaj na granicy polsko-rosyjskiej z obwodem kaliningradzkim, na system perymetrii, czyli taki bardzo zaawansowany system elektronicznego nadzoru nad granicą. Nadzwyczajne spotkanie Rady Europejskiej w Brukseli było poświęcone także kwestiom gospodarczym. Poruszono też temat złego traktowania w gruzińskim więzieniu Michaila Saakaszwilego. Polska zaproponowała, by były prezydent Gruzji mógł być leczony w naszym kraju.
Solidarna Polska alarmuje, że zmiany unijnego traktatu, do których dąży w Parlamencie Europejskim także nasza opozycja, spowodują zredukowanie roli Polski do peryferyjnego państwa.
Podczas konferencji w Sejmie europoseł Patryk Jaki zaznaczył, że aktualnie toczy się najbardziej fundamentalna dyskusja o przyszłości Polski.
Jak dodał, jeżeli zmiany w traktacie lizbońskim procedowane obecnie w Unii zostaną przyjęte, Polsce będzie można narzucić wszystko wbrew jej woli.
Zarówno Unia Europejska, jak i część polskich polityków chcą zredukować rolę naszego państwa do kraju, który nie będzie miał prawa prowadzić własnej polityki, powiedział Patryk Jaki.
Na przykład komisja AFET postuluje, zostało to już przegłosowane, zniesienie jednomyślności we wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa i wprowadzenie autonomii dyplomacji Unii Europejskiej. Komisja EKON postuluje wprowadzenie euro jako waluty całej Unii Europejskiej. Postuluje jednocześnie zniesienie prawa weta w obszarze podatkowym. To jest fundamentalna sprawa dla polskiego państwa, dlatego że oni dążą i tego nie ukrywają, do harmonizacji podatków w całej Unii Europejskiej. Polska ma na przykład dużo niższe podatki niż wiele zachodnich państw. czyli Polska zostanie zmuszona do podniesienia tych podatków w taki sposób, żeby miała takie podatki jak Niemcy czy jak Francja, polska gospodarka straci swoją konkurencyjność, atrakcyjność.
Inne szkodliwe zmiany, które w komisjach Parlamentu Europejskiego popierają m.in. europosłowie PO, dotyczą zniesienia weta w sprawie polityki socjalnej czy oddania lasów w kompetencje Unii.
Propozycje zakładają też oddanie uprawnień w obszarze zdrowia i edukacji oraz dopisanie do praw podstawowych tzw. aborcji i karanie za negowanie ideologii gender.
Solidarna Polska podkreśla, że zmiany w traktacie forsują ideę państwa federalnego. Najprawdopodobniej w maju Parlament Europejski będzie decydował o ostatecznym kształcie nowego prawa o Unii Europejskiej.
Stołeczni radni Prawa i Sprawiedliwości będą chcieli zorganizować kontrolę komisji rewizyjnej w miejskim przedsiębiorstwie oczyszczania w Warszawie. To kolejna inicjatywa, której celem ma być wyjaśnianie potencjalnych nieprawidłowości w tej spółce.
Wcześniej politycy PiS-u bezskutecznie domagali się informacji prezydenta Rafała Trzaskowskiego na ten temat.
Szef klubu warszawskich radnych PiS-u Dariusz Figura na konferencji prasowej zauważył, że za rządów prezydenta Trzaskowskiego koszt odbioru i zagospodarowania śmieci wzrósł 8,5 razy, a całego systemu prawie trzykrotnie.
Ostatnie wydarzenia stawiają te kwestie w nowym świetle, ocenił.
To wszystko, co się działo, nieustanne zmiany systemu odbioru i zagospodarowania odpadów, zmiany systemu naliczania, przesuwanie przetargów z Urzędu Miasta do Miejskiej Spółki MPO i ogromny chaos, wydaje się, że w świetle tych obecnych doniesień to może nie być przypadek, że za tym chaosem kryje się coś więcej niż nieudolność standardowa rządów Platformy Obywatelskiej. To wszystko każe nam postawić zasadnicze pytanie, czy w opłatach, które ponoszą warszawiacy, jest nie tylko ta część za nieudolność rządów Platformy Obywatelskiej, ale również haracz łapówkarski dla działaczy Platformy Obywatelskiej.
Radni PiS-u zapewnili, że nie zostawią tej sprawy i spróbują zorganizować w MPO kontrolę komisji rewizyjnej.
Szef pracodawców Rzeczypospolitej, były wiceminister skarbu Rafał Baniak, usłyszał w śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej zarzuty m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Były one związane z ustawianiem kontraktów z warszawskim MPO wartych 600 milionów złotych w zamian za łapówkę w wysokości 4 milionów 990 tysięcy złotych.
Decyzją sądu Baniak oraz dwóch przedsiębiorców zostało tymczasowo aresztowanych na 3 miesiące.
Mijają 103 lata od zaślubin Polski z Bałtykiem. Rocznicowe uroczystości odbyły się w piątek w Pucku. To właśnie tam 10 lutego 1920 roku generał broni Józef Haller wrzucił do morza platynowy pierścień, symbol powrotu Polski nad Bałtyk.
Nasz kraj odzyskał dostęp do Morza Bałtyckiego na mocy traktatu wersalskiego z 28 czerwca 1919 roku. Wcześniej straciliśmy go w wyniku rozbiorów.
Profesor Mirosław Golon, wicedyrektor gdańskiego oddziału IPN, zaznacza, że powrót nad Bałtyk miał istotne znaczenie dla odradzającego się państwa polskiego.
Uzyskanie dostępu do morza dla państwa o dużym potencjale produkcyjnym, także wydobywczym, węglowym, stopniowo też produkcji przemysłowej, ale szczególnie wielkiej ogólnopolskiej produkcji rolnej, dla państwa też potrzebującego importu różnych produktów, ułatwiało budowę gospodarki morskiej, własnej, niezależnej gospodarki morskiej i to się Polsce rzeczywiście udało. Zbudowaliśmy Gdynię, zbudowaliśmy cały sektor branży morskiej, przemysłu morskiego. To dało w dwudziestoleciu międzywojennym gigantyczne podstawy do tego, żeby budować Polskę silną, zamożną.
103 lata temu Polska odzyskała dostęp do 147 kilometrów wybrzeża Bałtyku. Poza granicami pozostał jednak Gdańsk, nadzorowany przez Ligę Narodów.
W ramach rocznicowych uroczystości w Pucku m.in. sprawowana była msza święta. Po niej uroczystości przeniosły się z Fary na port rybacki. Po południu odbył się koncert zespołu wokalnego Marynarki Wojennej.
Polscy strażacy przedłużają misję w Turcji. Pozostaną tam co najmniej do czwartku. Wcześniej planowano, że akcja potrwa do poniedziałku.
Grupa ratownicza Huzar Poland, czyli 76 strażaków i 8 wyszkolonych psów, do Turcji wyleciała w poniedziałek wieczorem.
We wtorek po południu rozpoczęła poszukiwania ludzi uwięzionych pod gruzami w tureckim mieście Besni, gdzie wskutek trzęsienia ziemi zawaliło się blisko 30 domów.
Rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski Kwiatkowski wskazuje, że w dalszym ciągu są nadzieje na odnalezienie żywych ludzi.
Jest jeszcze wiele ekip ratowniczych potrzebnych, wiele miejsc do przeszukania i tutaj jest dobry taki prognostyk, bo mimo tego chłodu, mimo mrozu mamy cały czas jeszcze duże szanse na odnalezienie osób żywych. Coś, czego się najbardziej obawialiśmy, czyli te zimne, chłodne noce, ale okazuje się, że w tych przestrzeniach gdzieś, gdzie są osoby zagruzowane, ta temperatura wcale nie jest taka niska, na szczęście, tak? I te osoby dzięki temu mogą przeżyć, przetrwać jeszcze. Oczywiście tutaj jeszcze będzie dochodziło do znaczenia takie czynniki jak brak pożywienia, brak wody, też może jakieś urazy, które tam ktoś ma i jest pod gruzami, więc tym bardziej musimy się śpieszyć, musimy jak najwięcej terenu sprawdzić, przeszukać i uratować.
Do Besni dotarli także polscy ratownicy górniczy. W poniedziałek Turcję i Syrię nawiedziły trzęsienia ziemi. Według ostatnich danych liczba ofiar śmiertelnych kataklizmu przekroczyła 23 tysiące osób.
To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji na www.radiomaryja.pl.